Witam na wykładzie z cyklu Ciekawostki historyczne, czyli czego nie dowiesz się z podręcznika. Dzisiaj, jak zapowiadało muzyczne intro, porozmawiamy o bardzo poważnym temacie, bardzo bliskim nam również w obecnym momencie, w momencie pandemii koronawirusa. Porozmawiamy o epidemii dżumy, moru, morowego powietrza, czarnej śmierci. Wszystkie te nazwy funkcjonują równocześnie w historiografii i określają straszliwą zarazę, która w połowie XIV wieku zabiła mniej więcej około co trzeciego Europejczyka. Stąd muzyczny wstęp w postaci fragmentu Requiem Mozarta. Na początku pokrótce powiem, czym jest sama choroba dżuma, co ją wywołuje, jakie są koncepcje powstawania tej choroby, jak dzisiaj definiujemy tę formę schorzenia. Otóż dżuma powstaje poprzez zarażenie się pałeczką dżumy. Jest to bakteria o nazwie Yersinia pestis. Nazwa ta pochodzi od nazwiska bakteriologa i lekarza z pochodzenia Szwajcara Aleksandra Yersena, który pod koniec XIX wieku prowadził szerokie badania na temat tego, co wywołuje dżumę, i te badania prowadził podczas ostatniej wielkiej, trzeciej pandemii tej choroby. Ta pandemia praktycznie nie dotknęła Europy, jedynie w Portugalii były nieliczne zachorowania, natomiast pochłonęła bardzo dużo ofiar w Chinach, Indiach i Australii. Pod koniec XIX wieku tenże badacz, Aleksander Yersen, scharakteryzował tę bakterię, określił ją i również wynalazł surowicę, dzięki czemu udało się skutecznie walczyć z tą straszną chorobą. Większość badaczy, zwłaszcza tutaj mówię o opracowaniach starszych, zgadza się co do tego, że ta wielka epidemia, która miała miejsce w latach 1347-1352, była wywołana właśnie przez bakterię pałeczkę dżumy. Pałeczka ta lubi zamieszkiwać wnętrze pcheł. Z kolei pchły żywią się krwią zwierząt, żerują na zwierzętach i właśnie w ten sposób zarażają poszczególne organizmy. Kiedy gryzą żywiciela, pozostawiają odchody. Tutaj od razu zaznaczam na wstępie. Wszyscy, którzy w tej chwili coś jedzą bądź piją, proszę to odłożyć, ponieważ ogólnie to, o czym będę mówiła podczas dzisiejszego wykładu, nie służy spożywaniu posiłku. A więc wracając do odchodów pchełek. Zawierają one pałeczkę dżumy i w ten sposób organizmy żywe się zarażają. Przede wszystkim pchły lubiły żerować i lubią nadal na szczurach. A jak wiadomo, szczury są obecne w wielkich skupiskach ludzkich. Można powiedzieć, już odkąd człowiek przeszedł na osiadły tryb życia, zaczął uprawiać zboża, szczury bardzo chętnie odwiedzają miasta, żerują blisko spichlerzy. Nawet dzisiaj mamy sporo szczurów na terenie Wrocławia. Walczymy, można powiedzieć, z plagą szczurów. Podobnie było w średniowieczu. Większość badaczy uważa, że dżuma, która spustoszyła Europę w połowie XIV wieku i powracała w kolejnych wiekach falami, była dżumą dymieniczą. Nazwa pochodzi od słowa dymienica, czyli zmieniony chorobotwórczo węzeł chłodny, który jest obrzmiały, a mianowicie w miejscu ukąszenia przez pchłę, kiedy choroba się rozwija, pojawia się widoczne gołym okiem coraz większe obrzmienie. Część badaczy uważa również, że obok dżumy dymieniczej w 1347 roku pojawiła się również dżuma płucna, która atakuje, tak jak sama nazwa wskazuje, układ oddechowy i doprowadza do plucia krwią, a takie objawy również opisywali ówcześni kronikarze. Jest jeszcze jedna koncepcja, najnowsza koncepcja, która obala wszystkie poszczególne poglądy na temat tej wielkiej epidemii dżumy, o której tutaj mówię, czyli o tej z połowy XIV wieku. Otóż mikrobiolodzy Susan Scott i Christopher Duncan przeprowadzili różne badania i napisali książkę, w której dochodzą do takiego wniosku, że czarna śmierć nie była wywołana bakterią, nie była wywołana pałeczką dżumy, lecz wirusem. Mało tego, wirus ten w pewien sposób przypominał dzisiejszego wirusa HIV, atakował cały układ odpornościowy, dlatego też zakaźność była tak ogromna i śmiertelność tak ogromna. Określają tę chorobę dżumą krwotoczną, oczywiście w cudzysłowie. Ponieważ jednoznacznie trudno określić, idąc tym tropem, czy można tę chorobę nazwać rzeczywiście dżumą. Może to jednak było coś innego. Warto tutaj dodać, że dżuma powracała cyklicznie, zwykle w okresie późnego lata i wczesnej jesieni, ponieważ temperatura typu od 15 do 20 stopni Celsjusza jest ulubioną temperaturą. W której rozwijają się, czy to idąc starszą koncepcję, bakterie wywołujące te dżumy, czy idąc nowszą koncepcją, wirusy. Niemniej jednak na wczesną jesienią powracały falami epidemie, które intensywnie nękały Europę aż do końca XV wieku, a z mniejszą już częstotliwością powracały tak mniej więcej do pierwszej połowy XVIII wieku. I tutaj mikrobiolodzy uważają, że dzięki temu zaczęła ta dżuma spowalniać i coraz mniej ludzi umierało na skutek dżumy, coraz mniej chorowało na tę chorobę, ponieważ układy odpornościowe naszych przodków z pokolenia na pokolenie od momentu pojawienia się dżumy z czasem wyrobiły sobie siłę na to, co wywołuje chorobę. Obojętnie już, czy to była bakteria, czy wirus. Tutaj nadal różni badacze się spierają. Udało się genetycznie w naszym DNA wypracować pewną odporność na to, co wywołuje tę chorobę. Dzięki temu ostatnia pandemia, która zniszczyła dużą część populacji, tak jak już wcześniej mówiłam, w Azji i w Australii, nie przyniosła takich szkód już w Europie, ponieważ gdzieś tam już w naszym DNA zaszły pozytywne zmiany. Niemniej jednak w większości publikacji, artykułów, filmów na temat dżumy spotkacie się z koncepcją bakterii Yersinia pestis, tylko i wyłącznie tę chorobę, tę pandemię, wszystkie pandemie dżumy są przypisywane pałeczce dżumy. Pierwsza pandemia miała miejsce w Cesarstwie Bizantyjskim za czasów Justyniana Wielkiego. Rozpoczęła się ona około 541 roku i powracała falami jeszcze przez kolejne dwa stulecia. Objęła tereny od Azji Mniejszej poprzez Italię do południowej Francji. Druga pandemia, ta najgorsza, najczarniejsza, najstraszniejsza, o której dzisiaj mówię, to fala z połowy XIV wieku, powracająca aż do pierwszej połowy XVIII wieku, Jednakże ta połowa XIV wieku to jest czas najgorszy. I trzecia fala, o której też już wspominałam, to pandemia trzecia z końca XIX wieku, która, można powiedzieć, jedynie musnęła Europę, a skupiła się na takich terenach jak Chiny, Australia, no i jeszcze Indie. Teraz uwaga, opiszę pokrótce takie ogólne objawy chorego na dżumę. Otóż po ukąszeniu człowieka przez zakażoną pchłę, której odchody, jak już wspominałam, pozostają na człowieku, następuje wylęganie się bakterii. Trwa to mniej więcej od 2 do 8 dni. Następnie pojawia się bardzo wysoka gorączka, wymioty, zawroty głowy, nadwrażliwość na światło, bóle nerek, odrętwienie. Po 2-3 dniach od gorączki węzły chłodne w pobliżu ukąszenia obrzmiewają do wielkości kurzego jaja, a nawet jabłka. Sączą się i powodują ogromny rwący ból. Na skórze chorego często pojawiają się rozlane czerwone plamy. Ponadto wielokrotnie na ciałach chorych pojawiają się charakterystyczne zgorzele, martwice właściwie, na końcówkach palców. Mają one kolor czarny. Stąd przypuszczenie, że ludzie żyjący w średniowieczu nazwali trawiącą ich chorobę czarną śmiercią, dosłownie przez właśnie kolor, który występował w późnym stadium choroby na końcówkach palców. Jest też inna koncepcja, że nie należy tej nazwy interpretować bardzo dosłownie, że jest to pewna metafora i chodzi tutaj ogólnie o to, że atmosfera grozy, żałoby była tak silna, że stąd ta nazwa czarna śmierć. To, co przed chwilą przeczytałam, są to takie współczesne medyczne dane na temat objawów choroby. Natomiast teraz pozwolę sobie przeczytać relację kronikarza franciszkanina Michela de Piazzy, naocznego świadka uczestnika wydarzeń z połowy XIV wieku. Tak opisuje objawy dżumy tenże franciszkanin. Na różnych częściach ciała pojawiały się palące pęcherze. Na narządach płciowych lub na ramionach i szyi rozwijały się wrzodziejące guzy. Początkowo miały one rozmiary orzechów laskowych, a pacjentów chwytały gwałtowne dreszcze, które w krótkim czasie osłabiały ich i nie pozwalały się utrzymać na nogach. Czyraki szybko rozrastały się do rozmiarów orzechów włoskich, następnie do wielkości jaja kurzego lub gęsiego. Zgadza się to niewątpliwie z naszym współczesnym opisem tejże choroby. Kiedy już wiemy, co wywołuje dżumę i jakie są jej objawy, kolejne pytanie, które przychodzi, to skąd ta dżuma pojawiła się taka silna, taka zabójcza w połowie XIV wieku i dlaczego zmarło tak wiele osób? Zacznę od ogólnie przyjętej w tradycji historiograficznej tezy, gdzie się zaczęła choroba i w jaki sposób dotarła do Europy. No i uwaga, to co teraz powiem, zabrzmi dziwnie znajomo. Otóż, najogólniej, zaczęło się w Azji, następnie we Włoszech, a stamtąd rozprzestrzeniło się na tereny całej Europy oraz północnej Afryki. A w szczegółach, zaraza wybuchła na terenie Mongolii w okolicach graniczących z pustynią Gobi. Stamtąd zaczęła szerzyć się w kierunku wschodnim i zachodnim. Jeśli chodzi o wschód, dżuma dopadła Chińczyków w latach 1331-1353. Zmarło na nią około 65% mieszkańców ówczesnych terenów Chin. Dodam jeszcze na marginesie, że w tym czasie Chińczycy nadal znajdowali się pod zwierzchnictwem, można powiedzieć pod okupacją Mongołów, tak by to Chińczycy określili. I Chiny wchodziły w skład jednego z państw mongolskich, Wielkiego Hanatu. Wszystko to powiedziałam po to, aby wytłumaczyć, dlaczego tak łatwo zaraza przedostała się z Mongolii do Chin, ponieważ to było tak naprawdę jedno państwo, wspólne urzędy, handel itd., itd. Jeśli chodzi o kierunek zachodni zarazy, przez stepy Azji aż na Krym dotarła dżuma. No i jesteśmy teraz na Krymie w 1345 roku. Otóż na Krymie w mieście Kaffa, dzisiejsza Teodozja, znajdowała się faktoria handlowa, którą założyli Genueńczycy. Tutaj wspomnę, że Genua ówcześnie była tak naprawdę osobnym państwem, dzisiaj miasto w północnych Włoszech. Wtedy to było tak naprawdę osobne państwo o strukturze, można powiedzieć, republiki, bardzo potężna pod względem handlu. Genua prowadziła handel w basenie Morza Śródziemnego oraz właśnie nad Morzem Czarnym. Stąd ci Genueńczycy, czyli ogólnie mówiąc Włosi, dzisiaj byśmy powiedzieli, stąd oni wzięli się nad Morzem Czarnym, nad Krymem. Ale uwaga! W tym też miejscu spotkała ich nie tylko możliwość wymiany handlowej z ówczesnym jednym z państw mongolskich na zachodzie, Złotą Ordą, ale tutaj Han Złotej Ordy, Dżanibek, postanowił napaść, podbić i zlikwidować faktorię genueńską. I to też uczynił. Oblężenie Kaffy trwało przez rok, w latach 1345-46. I uwaga! Mongołowie zastosowali, dzisiaj byśmy powiedzieli, broń biologiczną, bakteriologiczną. Otóż, kiedy wojska Dżanibeka zaczęły chorować na dżumę, zwłoki zmarłych zostały użyte w celu wykończenia przeciwnika. A mianowicie, Dżanibek ostrzelał Genueńczyków z katapult ciałami swoich zmarłych żołnierzy na dżumę. Genueńczycy szybko wyrzucali trupy do wody, ale i tak się zarazili dżumą. Można powiedzieć, że jest to pierwszy w historii w pełni udokumentowany przypadek zastosowania broni biologicznej. Genueńczycy uciekali z Kaffy, ponieważ przegrali. Ich faktoria przestała istnieć. Z Morza Czarnego przepłynęli do Sycylii i wylądowali w mieście Messyna. I właśnie to miasto było pierwszym, które doświadczyło w Europie dżumy. Stamtąd choroba rozprzestrzeniała się po kolejnych państwach włoskich od południa Półwyspu Apenińskiego aż na północ. Ofiarami stali się Wenecjanie, mieszkańcy Florencji, Pizy i właśnie Genui. Następnie epidemia dotarła do Francji, Anglii, Niderlandów, Szwecji, Norwegii, Szkocji, Islandii, Grenlandii, Szwajcarii, Niemiec, Rosji i Ukrainy. I powróciła na Krym w 1350 roku, czyli można powiedzieć, że rozpanoszyła się we wszystkich kierunkach i zatoczyła koło i powróciła tam, skąd przybyła do Europy. Mało tego, ponieważ handel w basenie Morza Śródziemnego w tamtym czasie był bardzo ożywiony, to nie tylko Europa ucierpiała z powodu dżumy, ale również tereny Afryki Północnej, Ziemia Święta oraz Azja Mniejsza. Ogólnie zakończenie fali dżumy, tej najgorszej, najczarniejszej, datuje się na rok 1352, ale tak jak już mówiłam, intensywnie powracała co kilka lat falami do końca XV wieku. Teraz troszkę danych szacunkowych. Według statystyki sporządzonej przez żyjącego w czasach zarazy papieża Klemensa VI zmarło prawie 31% Europejczyków ogółem. Papież zbierał dane od poszczególnych biskupów z poszczególnych diecezji i wyszła mu taka oto liczba. 23 840 000 ofiar dżumy. Dzisiaj z naszej perspektywy powiedzielibyśmy, że niewiele, ale uwaga, szacunkowa, ówczesna całość populacji europejskiej to 75 milionów. Czyli powtarzam, z 75 milionów zmarły prawie 24 miliony. Historycy próbują tutaj odpowiedzieć na pytanie, skąd aż taka śmiertelność? Oprócz takich oczywistych kwestii, jak brak rozwiniętej medycyny, takiej według naszego współczesnego myślenia, czyli braku antybiotyków. Dzisiaj dysponujemy antybiotykiem na dżumę jak najbardziej. Jest on wykorzystywany przy nielicznych już zachorowaniach. Dzisiaj zdarzają się zachorowania w ilości według Światowej Organizacji Zdrowia od 1000 do 3000 rocznie w krajach raczej zaliczanych do krajów tak zwanego trzeciego świata, czyli w Afryce, niektórych krajach Azji, Ameryki Południowej. Natomiast na początku choroby, jeżeli zastosuje się antybiotykoterapię, jest ta choroba uleczalna, natomiast w późniejszej fazie rzeczywiście doprowadza do śmierci, czyli nadal jest bardzo niebezpieczna. Natomiast mówię tu o tym szczepie, o tej chorobie, którą wywołuje szczep bakterii Yersinia pestis. Jeśli chodzi o średniowiecze, no to wiadomo, że ludność nie dysponowała tym, co mamy obecnie. O stanie higieny już szkoda nawet mówić. Natomiast bardzo często w różnych opracowaniach na temat dżumy pomija się bardzo ważny fakt, a mianowicie to, że na początku XIV wieku rozpoczęła się tak zwana mała epoka lodowcowa. Kiedyś te granice były przesunięte i uważano, że mała epoka lodowcowa pojawiła się na dobrą sprawę w połowie XVI wieku. Natomiast teraz obecnie klimatolodzy uważają, że te daty trzeba przesunąć. Mała epoka lodowcowa rozpoczęła się na początku XIV wieku. Już wcześniej było coraz chłodniej. Bardzo zauważalne, mocne oziębienie klimatu spowodowało mroźne, długie zimy, wilgotne, deszczowe lata, przez co rolnictwo było w ogromnym kryzysie, nie starczało pożywienia i ogromna część ludności europejskiej cierpiała z powodu niedożywienia, a wręcz głodu. Można śmiało powiedzieć o klęsce głodu w pierwszych latach XIV wieku. Niedożywione, wyjałowione, słabe organizmy nie były w stanie poradzić sobie z nowym, silnym, nieznanym sobie zarazkiem. Nie miały ani wyrobionej odporności, ich organizmy nie znały nowego drobnoustroja, że tak to ujmę. Mało tego, nie miały siły wytworzyć przeciwciał, ponieważ były pozbawione podstawowych substancji odżywczych. Największą śmiertelność można zauważyć wśród osób wykonujących określone zawody, wśród określonych grup, a to dlatego, że te osoby były najbardziej narażone na kontakt z chorymi. Mowa tu o grabarzach, księżach. Chyba oczywiste jest to, więc nie muszę tego tłumaczyć. Notariuszach. Ludzie masowo spisywali testamenty, więc notariusze byli bardzo potrzebni. No i oczywiście medycy i cyrulicy. Co do małej epoki lodowcowej, chciałam jeszcze uzupełnić, że przed nastaniem oziębienia klimatu w Europie w latach mniej więcej 950-1250 było bardzo przyjemnie i ciepło. Nazywamy to okresem tak zwanego średniowiecznego optimum klimatycznego. Co o tym świadczy? Otóż był to czas, kiedy Wikingowie dokonywali swoich podbojów i odkryć i właśnie ocieplenie klimatu bardzo ułatwiało im podróże morskie. Dotarli między innymi do Grenlandii, która została tak przez nich nazwana, ponieważ rzeczywiście w tym czasie, w X wieku, Grenlandia była Greenland, zieloną wyspą. Natomiast po roku 1250 coraz bardziej surowy klimat sprawił, że stała się wyspą lodu, taką jaką dzisiaj widzimy. I można powiedzieć, że mniej więcej od początku XIV wieku, przez te pierwsze kilkadziesiąt lat, prawie cała populacja Wikingów, która dotarła i osiedliła się w Grenlandii, wymarła z głodu, a ci, którzy nie umarli z głodu, umarli na skutek zarażenia się dżumą. I tak oto zakończyła się przygoda Wikingów na Grenlandii. Teraz powiem o tym, jak radzono sobie z chorobą. Tutaj można powiedzieć, że można podzielić sposoby walki z dżumą na takie, które dzisiaj z naszego punktu widzenia określilibyśmy jako jak najbardziej racjonalne i na irracjonalne. Z tym, że pamiętajmy, że mówimy o ludziach żyjących w połowie XIV wieku i przenoszenie naszego sposobu myślenia, naszego światopoglądu, wiedzy na czasy przeszłe jest rzeczą nieprawidłową, jest to ahistoryzm, nie wolno tego robić. Żeby zrozumieć postępowanie ludzi żyjących w przeszłości, musimy spróbować przynajmniej wczuć się w ich sytuację i zrozumieć ich mentalność. Aby wytłumaczyć to, dlaczego tak, a nie inaczej postępowano w trakcie epidemii, muszę przedstawić pokrótce sposób, w jaki postrzegano chorobę, to jak powstaje, to jak z nią walczyć, czyli całą koncepcję choroby średniowieczną. W średniowieczu ludzie postrzegali chorobę jako zatrucie, gnicie ciała, tak jak zatrucie, gnicie duszy poprzez grzechy, zabrudzenie duszy, tak gniło, psuło się ciało od środka. Na takie postrzeganie chorób wszelkiej maści może wpłynąć fakt powszechności trądu. Była to choroba, która w średniowieczu nękała nie tylko środowiska biedoty, ale nawet królów. Przykładem jest tutaj król Królestwa Jerozolimskiego, Baldwin I Trędowaty. Te zewnętrzne objawy trądu, gdzie po prostu człowiek rozkłada się na kawałeczki i można powiedzieć, że psuje się, wpłynęły na pogląd, że każda choroba to jest właśnie zjawisko psucia się takiego organizmu. Co może zepsuć organizm? Kontakt ze złym, jadowitym powietrzem. I teraz uwaga. Określenia takie jak mur, morowe powietrze, jadowite powietrze to nie są tylko słowa, które opisują dżumę, ale ogólnie wszelkie choroby zaraźliwe, zakaźne. Zarówno w średniowieczu, jak i w nowożytności powietrze było postrzegane jako pewne zagrożenie. Wszystko to, co według ówczesnych miało nieprzyjemny zapach, według ówczesnych śmierdziało, mogło wywoływać chorobę. Oczywiście mówię to tutaj o ówczesnych gustach i normach, ponieważ to, co dzisiaj my współcześnie uważamy za to, za ładnie pachnące, niekoniecznie ludzie średniowiecza uważali za ładnie pachnące. Gusta zapewne odbiegały od naszych. Świadczy o tym to, że na przykład zalecano rzadkie otwieranie porów skóry, ponieważ mogą się przez te pory skóry otwarte dostać elementy tego złego, jadowitego powietrza i wywołać chorobę. Czyli unikano kąpieli. Rzadko się kąpano. W związku z tym, ponieważ uważano, że na skórze dobrze wytworzyć taką warstwę ochronnego brudu. To tak w kontekście innego postrzegania nieprzyjemnego zapachu. Ogólnie w czasie chorób, w czasie zarazy zamykano miejsca, gdzie trawiono skóry, czy też rzeźnie, garbarnie. Wszystkie takie miejsca, gdzie zajmowano się obróbką skóry zwierząt lub zabijaniem zwierząt i przetwarzaniem mięsa zwierzęcego. Ponieważ to niedobrze pachnie, więc tam może czaić się choroba. I kolejny dowód na bardzo, jak na tamte czasy, logiczne myślenie ludzi, którzy przecież mimo innego rozwoju cywilizacyjnego byli przedstawicielami tego samego gatunku co my i myśleli naprawdę w bardzo konkretny, sensowny sposób. Jeżeli to, co nieprzyjemnie pachnie, jest złe, jadowite, jest to zatrute powietrze, to trzeba to powietrze zwalczyć czym innym mocnym zapachem. Stąd takie pomysły jak noszenie przy sobie, a dokładnie tuż przy twarzy, woreczków zapachowych. Do takich woreczków wkładano wszystko, co ma mocny zapach, różne mocne zioła, suszone kwiaty o silnym zapachu, bo wtedy to morowe, zatrute powietrze przenoszące dżumę nie przejdzie i nie zachorujemy. Ówcześni medycy, tak zwani lekarze zarazy, chodzili w specyficznych maskach z długim dziobem i szklanymi otworami na oczy. A w tym dziobie znajdowały się właśnie suszone zioła, perfumy, wszystko co ma silny zapach. To miało ich chronić przed chorobą. Zamykano okna, zwłaszcza kiedy była wietrzna pogoda, żeby to złe morowe powietrze nie dostało się do mieszkania. W miastach rozpalano ogniska, żeby oczyścić powietrze. Tak? Nie myślano w taki sposób jak my teraz, że wysoka temperatura może na przykład zabić zarazki, ponieważ nie istniał wtedy, w ogóle nie istniało pojęcie zarazku. Tylko pozbywano się morowego powietrza poprzez rozpylanie innego zapachu, mocnego zapachu. Stąd też okadzano miasta siarką, bo ma silny zapach. Kropiono octem rzeczy znajdujące się w ciągłym obiegu, na przykład monety, listy. Też nie dlatego, że tak jak my dzisiaj sobie to tłumaczymy, ocet spirytusowy, alkohol, tak, dezynfekcja. Nie. Po prostu ocet miał mocny zapach, w związku z tym jadowite powietrze nie przedostawało się do naszego organizmu, do naszego ciała. Nie było, nie, mogliśmy dzięki temu utrzymać zdrowie. Używano też czosnku, ale również nie ze względu na jego różne właściwości, które my dzisiaj znamy, tylko ze względu na mocny zapach. Bardzo charakterystyczny. Jak jeszcze sobie radzono? Otóż zauważano i widziano to, że kontakt z drugim człowiekiem jest niebezpieczny, ale nie dlatego, że widziano to, że wiedziano o tym, że bakteria przedostaje się drogą kropelkową, tylko że po prostu wokół ludzi, którzy chorują, jest złe powietrze. Oni rozsiewają to złe powietrze, jadowite. Dlatego na chorych nakładano obowiązek pozostania w domu, na przykład w portach włoskich. Tam wprowadzono kwarantanny od liczebnika 40. Kwarantanna, tak? Kwarta. I teraz słuchajcie. Te 40 dni wynikało z obserwacji. Ludzie zauważyli, że jeżeli ktoś przebywa na przykład na statku i nie jest ze statku wpuszczany na ląd w danym porcie włoskim, zauważano, że jeżeli wypuści się go zbyt szybko, to jest coraz więcej zachorowań. Dlatego wydłużano ten czas aż do 40 dni. Mając na uwadze, że jesteśmy w epoce średniowiecza i aspekt religijny jest wszechobecny w życiu ówczesnych, trudno nie wspomnieć o tym, że 40 dni tutaj można znaleźć analogię do 40 dni, które Jezus spędził na pustyni. Jest to jedna z koncepcji. Co jeszcze robiono? Grzebano zmarłych w głębszych niż zwykle do tej pory dołach, również po to, żeby z tych zwłok to złe powietrze nie wydostawało się na powierzchnię. Cmentarze nowe tworzono dla zmarłych poza murami miejskimi, gdzieś na bezludnych wyspach, tutaj myślę o terenach w basenie Morza Śródziemnego, jak się dało, czyli jak najdalej od miejsca zamieszkania. Chorych wywożono do, można powiedzieć, nie szpitali, tylko tak naprawdę umieralni za miastem, po to, żeby to morowe powietrze gdzieś tam sobie z nimi poszło jak najdalej. Całe rodziny zamykano wewnątrz domu, jeśli w danej rodzinie wystąpił chociaż jeden przypadek zachorowania. To przegłosowało większość rad miejskich w ówczesnych Włoszech. Czyli jeżeli ktoś zachorował, cała rodzina musiała spędzić co najmniej te 40 dni w zamknięciu. Żywność dostarczano im w kożach spuszczanych na sznurze. Natomiast tego chorego nie wolno było trzymać w domu, tylko właśnie wywoziło się za miasto, gdzie no niestety najprawdopodobniej umierał. Kto mógł, kogo było stać, ten, kiedy już usłyszał, że morowe powietrze, złe, jadowite powietrze pojawia się w mieście, uciekał jak najdalej za miasto do jakiegoś swojego majątku ziemskiego gdzieś na wsi, ponieważ to była taka najlepsza logiczne postępowanie. Oprócz tego wszystkiego stosowano takie rodzaje leczenia, które wynikały z podstaw patologii humoralnej. To jest w ogóle temat na osobny wykład, patologia humoralna. Powiem krótko, że powstała ona już w starożytności. Przypisuje się te koncepcje powstawania chorób i metody leczenia Hipokratesowi i jego uczniom, czyli bardzo stara szkoła, która w uproszczonej, bardziej okrojonej wersji nadal funkcjonowała w epoce średniowiecza, ze względu na to, że cesarstwo na zachodzie upadło, cesarstwo na wschodzie nie miało już takiej siły przebicia na innych terenach i większość społeczeństwa była po prostu analfabetami. Nie były znane tak bardzo dobrze dzieła starożytnych medyków w średniowieczu. Przekazywano je z dziada pradziada ustnie. Natomiast pamiętajmy o tym, że byli władcy średniowieczni, którzy dbali o to i chcieli, aby pamiętać o dorobku starożytnych. Między innymi Karol Wielki. I tutaj przypominam o takim pojęciu jak renesans karoliński, czyli świadomy powrót do dorobku kulturowego starożytnych, przepisywanie, tak Karol wspierał i finansował pisanie przez mnichów różnych ksiąg, przepisywanie tekstów starożytnych. W tym również mogły znajdować się teksty medyczne. Natomiast ogół społeczeństwa dowiadywał się o tym, jak leczyć poprzez tradycję ustną. Niemniej jednak patologia humoralna przetrwała przez okres średniowiecza, natomiast w epoce nowożytnej, dzięki wynalazkowi druku w połowie XV wieku, przeżyła ona, można powiedzieć, swój również renesans, podobnie jak literatura starożytna, i szersza część społeczeństwa poznała zasady patologii humoralnej. Po raz pierwszy dzieło przypisywane Hipokratesowi, Corpus Hippocraticum, zostało wydane w 1525 roku drukiem i ta koncepcja powstawania chorób stała się dominująca i przeważała w ówczesnym świecie, w europejskim oczywiście, aż do końca, a nawet do pierwszej połowy XIX wieku jeszcze elementy patologii humoralnej były ciągle obecne. Niektóre echa patologii humoralnej widzimy również dzisiaj. Pokrótce, co wymyślili lekarze starożytni? Otóż wyszli oni z założenia, że organizm ludzki składa się z czterech substancji, humorów, na wzór czterech stron świata, czterech żywiołów, mamy cztery substancje, z których składa się każdy człowiek. Jest to krew produkowana w sercu, flegma produkowana w mózgu, żółć produkowana w wątrobie i czarna żółć produkowana w śledzionie. Już w czasach starożytnych dokonywano sekcji zwłok, stąd te koncepcje powstawania takich, a nie innych substancji w takich, a nie innych narządach. Z tymi humorami wiąże się również opis ludzkich podstawowych czterech temperamentów, obecne w naszej kulturze do dzisiaj, a nawet w psychologii. Czyli mamy tutaj sangwinika, u którego przeważa krew, ta substancja jest u niego główną substancją. U flegmatyka mamy flegmę oczywiście, u choleryka żółć, a u melancholika czarną żółć. I teraz człowiek jest zdrowy wtedy, kiedy jest równowaga między tymi wszystkimi czterema substancjami, z których się składa, między tymi czterema humorami. Jeżeli któryś z tych humorów jest go za dużo, jest wzburzony bądź zatruty, uwaga, na przykład jadowitym morowym powietrzem, wtedy człowiek choruje. I dlatego podczas epidemii dżumy stosowano zabiegi typowe w medycynie humoralnej. Czyli upuszczanie krwi, inaczej flebotomia, ulubiony zabieg czasów medycyny humoralnej. Czyli puszczamy krew po to, aby pozbyć się złej, zepsutej, zatrutej krwi, przez którą chorujemy. Jak jeszcze ludzie pozbywali się nadmiaru humoru bądź zepsutego humoru? Poprzez lewatywy, poprzez zażywanie środków przeczyszczających i wymiotnych. I takie rzeczy były stosowane podczas epidemii dżumy. Była to bardzo stara tradycja, ta patologia humoralna, i to nie było nic nowego. To nie jest coś, co ludzie w momencie epidemii wymyślili, tylko to funkcjonowało mniej więcej od połowy IV wieku przed naszą erą, ponieważ mniej więcej na ten czas datujemy życie Hipokratesa. Czyli z naszego punktu widzenia powiedzielibyśmy, że ludzie zwalczali epidemię dżumy w sposób absolutnie, może nawet niektórzy powiedzieliby, że no głupi, nieodpowiedzialny, bezsensowny. Natomiast z punktu widzenia ówczesnej medycyny, w której przeważała właśnie ta patologia humoralna, było to jak najbardziej racjonalne radzenie sobie z chorobą. Z takich jeszcze kolejnych racjonalnych działań palono odzież, rzeczy, wszelkie przedmioty codziennego użytku, które należały do chorych zmarłych na dżumę. Ale również nie ze względu na to, że wiedziano, że tam są pchły i one przenoszą chorobę, tylko ze względu na to, że w różnych przedmiotach należących do chorego znajdować się może jadowite, morowe powietrze, które co zrobi? Zatruje któryś z naszych humorów, przez co zachorujemy. Wspomagająco stosowano także różnego rodzaju przedmioty, które miały w sposób bardziej taki jak amulety chronić przed zarażeniem się chorobą, chociaż pojęcie zarażenie się absolutnie nie oznaczało tego samego, co my dzisiaj uważamy za zarażenie. Otóż noszono różne przy sobie przedmioty, które uważano za trwałe, za przedmioty, które się nie psują, które są czyste, nieśmiertelne. Dzięki temu, że je przy sobie nosimy, nasze ciało również będzie zdrowe i nie zacznie gnić od morowego powietrza. Czyli co mogło uchronić ludzi? Ano, kamienie szlachetne, czyli złoto, perły, ale również zęby zwierząt. Czyli po prostu coś, co się trzyma latami, w niezmienny sposób, jest piękne, cieszy oko, może nas uchronić przed chorobą. I teraz uwaga, po raz kolejny przypominam o tym, aby odłożyć wszelkie elementy jedzenia, ponieważ muszę wytłumaczyć, że używano jeszcze wspomagająco, jako takich rzeczy chroniących przed chorobą, tak zwanych bezoarów. Bezoary. Co to takiego? Otóż jest to taki zlepek, taki twór twardy, przypominający kamień, ale nie jest to kamień. Jest to zlepek, który składa się z włókien roślinnych bądź sierści, który powstaje w żołądku zwierzęcia, które jest to po prostu niestrawiony pokarm, które zwierzę niedostarczająco ten pokarm przeżyło i te resztki pokarmu ludzie wydostawali z żołądków zwierząt i w takiej postaci, takiego oto kamyczka, nosili przy sobie jako, można powiedzieć, ochronę przed chorobą. Dla nas coś obrzydliwego, natomiast dla ówczesnych rzecz, która może uchronić, która może pomóc i która, ponieważ całe mięso z tego zwierzęcia zgniło, zepsuło się, a ta rzecz jest twarda, nie zepsuła się, nie zgniła, trzyma się w całości, to myśląc logicznie, ona ma jakieś właściwości, które uchronią również mój organizm przed gniciem odmorowego powietrza. Takie oto specyfiki i metody stosowano. Teraz powiem już o całkiem takich dla nas współczesnych, bardziej irracjonalnych tłumaczeniach tego, skąd wzięła się choroba, jak sobie z nią radzić. Bardzo ważny dla ówczesnych był czynnik astrologiczny, czyli pojawienie się choroby, epidemii tłumaczono zmianą w układzie gwiazd i pojawiającymi się kometami. I rzeczywiście zaobserwowano na przykład nad Paryżem w 1348 roku kometę, a następnie pojawiła się zaraza. Czyli ludzie ówcześni wyciągali bardzo sensowne, racjonalne wnioski. Skoro pojawiła się kometa, w efekcie buch, mamy epidemię. Oczywiście tłumaczono to sobie również różnymi takimi zjawiskami jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wszystkie takie nietypowe zjawiska, ale uwaga, to również łączono z koncepcją zepsutego powietrza. Jeżeli wybuchł wulkan, to gdzieś nawet daleko, daleko od naszego miejsca zamieszkania, na przykład na Islandii, to tam powstało, tak jak my dzisiaj widzimy, powstaje taka chmura. Natomiast chmury, które obserwowali ludzie żyjący w średniowieczu, uważano za złe, zepsute, morowe powietrze, które może przenosić, powodować choroby, psuje humory. Czyli każdy wstrząs ziemi czy wybuch wulkanu, ewidentnie gołym okiem widzimy, prawda, jakieś opary, ciemne chmury. My dzisiaj to nazywamy chmurą wulkaniczną, ówcześni nazywali to morowym powietrzem. Kolejna rzecz, oczywiście postrzeganie takie, które od zarania dziejów do dziś istnieje w różnych kulturach, czyli choroba jest po prostu karą boską, jest plagą na wzór tych starotestamentalnych plag egipskich. Gniew Boży za grzechy poszczególnych ludzi spada na całe społeczeństwo, na wszystkich. Nie tylko na te najbardziej grzeszne jednostki, ale całość. Co trzeba zrobić? W związku z tym oczywiście modlitwy, zwracanie się ku świętym. Przede wszystkim modlono się ówcześnie do Matki Boskiej oraz do dwóch świętych. Ogólnego takiego świętego, do którego modli się przy wszelkich zarazach, czyli świętego Sebastiana oraz do świętego Rocha, patrona chorych na dżumę. Co jeszcze miało miejsce z naszego punktu widzenia szokującego? Otóż wzmógł się już wcześniej powstały ruch biczowników. Biczownicy była to grupa ludzi, którzy wierzyli w to, że przebłagają Boga i Bóg wybaczy ludziom ich grzechy i skończy się dzięki temu epidemia, jeżeli będą oni dręczyć i nękać swoje ciało, czyli je biczować. Szli oni wokół głównego placu, wokół rynku i biczowali się ku uciesze gawiedzi. Natomiast takie, można powiedzieć, średniowieczne show, warto dodać, że nie było absolutnie tolerowane przez papieża Klemensa VI, który obrzucił ekskomuniką ruch biczowników, absolutnie. Mimo to część społeczeństwa wierzyła, że krew biczowników, która powstała w wyniku tej imprezy, tego rytuału biczowania się wokół rynku, ma ta krew moc uzdrawiającą. I na przykład niektóre niewiasty zbierały tę krew i na przykład smarowały ją ciało, wierząc w to, że ta krew uchroni je przed dżumą. Absolutnie, prawda, z naszego punktu widzenia irracjonalne działanie. Natomiast pamiętajmy, że atmosfera paniki, niewiedzy była wtedy ogromna. Nie wiedziano, co się dzieje, nie wiedziano, jak sobie z tym poradzić, w związku z tym chwytano się przeróżnych rzeczy. Część ludzi odwrotnie, zamiast się modlić, zamiast się biczować, imprezowała. Czyli bogate mieszczaństwo, szlachta wyjechała za miasto. W tym czasie wzmożyły się przestępstwa w postaci różnego rodzaju kradzieży, okradano domy tych, którzy wyjechali i część ludzi żyła według takiej dewizy, jedz, pij i wesel się, bo jutro i tak pomrzemy. W związku z tym ludzie zaczęli wątpić w to, że cokolwiek im pomoże i na koniec chcieli się dobrze zabawić, prowadzili hulasz czy tryb życia za pieniądze tych, którzy uciekli za miasto. Również tutaj warto dodać, jeszcze co do Klemensa VI, że starał się on też w jakiś sposób przebłagać Boga o zlitowanie nad jego ludem. W 1350 rok ogłosił rokiem świętym. Z tym, że paradoksalnie nie przyczyniło się to do zmniejszenia ilości zgonów, ponieważ zaczęły odbywać się masowe pielgrzymki do Rzymu właśnie w tym roku. I przez to epidemia jeszcze bardziej się rozpowszechniała. Dodaję dla tych, którzy nie pamiętają, że ówcześnie siedziba papieża nie była w Rzymie, tylko w Awinionie. Był to czas tak zwanej niewoli awiniońskiej, a papież Klemens VI był czwartym papieżem awiniońskim. To tak na marginesie. Różne ikonografiki z czasu czarnej śmierci i po czarnej śmierci przedstawiają tak zwany taniec śmierci, dance macabre. Wątki w sztuce, w literaturze zaczęły się pojawiać, bardzo popularne w epoce nowożytnej. I to taka jest tutaj podpowiedź dla maturzystów, którzy jeżeli zobaczą właśnie na swoim arkuszu maturalnym kobiety, mężczyzn tańczących z różnymi kościotrupami, to będzie chodziło właśnie o taniec śmierci i najprawdopodobniej będzie to źródło ikonograficzne, w którym trzeba opisać wielką epidemię dżumy z lat 1347-1352, która zabiła mniej więcej co trzeciego Europejczyka. Z kolei, jeśli chodzi o język polski, również motyw tańca śmierci i tego, że nie unikniemy naszego losu, jeżeli jest epidemia, to prędzej czy później stracimy albo swoje życie, albo stracą życie członkowie naszej rodziny. Takie wątki pojawiają się również u Boccaccia i Petrarki. Sam utwór Boccaccia, Decameron, opisuje w sposób bardzo konkretny to, co się działo w miastach włoskich. Autor zwraca uwagę, że twórcami różnych opowiadań, które powstają, które wchodzą w skład Decameronu, są Florentyńczycy, którzy uciekli z miasta na wieś przed zarazą dżumy, właśnie tej wielkiej epidemii czarnej śmierci. Czyli warto sobie tutaj zrozumieć i zwrócić uwagę, jak ogromny wpływ wydarzenia, które miały miejsce w połowie XIV wieku, miały na kulturę, na wątki poruszane w kulturze w kolejnych wiekach tak naprawdę. Teraz na koniec odtworzę fragment utworu kompozytora Camilla Saint-Saënsa, żyjącego i tworzącego głównie w wieku XIX, zmarł w wieku 1921. Utwór pod tytułem Dance Macabre właśnie. Tutaj Saint-Saëns wraca do wydarzeń z epoki średniowiecza.